Rozmowa dnia. Zaprasza Adriana Andrzejewska.
Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, jak pan skomentuje ustalenie prokuratury, że w trumnie generała Potasińskiego, który był dowódcą wojsk specjalnych, znaleziono szczątki czterech innych ofiar katastrofy smoleńskiej?
W innych trumnach również znaleziono pomieszane ciała, złożone w sposób absolutnie urągający naszej tradycji europejskiej. Ciało polskiego generała zawinięte w folię budowlaną i okręcone sznurkiem. To nie są standardy, które chcielibyśmy wobec naszych bliskich zmarłych kiedykolwiek przeżywać. Ja kiedy słyszę o tych kolejnych, skandalicznych ustaleniach sekcji otwieranych trumien, narasta we mnie z jednej strony wstyd za to, jak się nasze państwo wtedy zachowało, urzędnicy tego państwa jak się zachowali. Teraz twierdzą, że właściwie co twierdzą? Dalej brną w kłamstwie, ponieważ to, co się wydarzyło w Moskwie, gdzie byli przedstawiciele rządu, minister konstytucyjny, to jest ważna funkcja, mająca do dyspozycji asystentów, prokuratorów, kilkudziesięciu pracowników polskiej ambasady. Zresztą przez te dni w każdej chwili mogli dojechać z Polski następni specjaliści. Ja się pytam, to po co pani Kopacz tam była? Głaskać po główkach i koić łzy członków rodzin, czy pilnować procedur tego, za co odpowiada się jako urzędnik. Drugie uczucie, które we mnie oprócz żalu i wstydu narasta, to jest jakieś zdenerwowanie, ponieważ ci ludzie dalej brną w kłamstwie. Zamiast powiedzieć tak, no nie dopatrzyliśmy, uwierzyliśmy Rosjanom, brną dalej w kłamstwie. Pani Kopacz, która przecież... Szkoda czasu na powtarzanie o tym przekopaniu na metr głębokości, o tym, że wszystkim zabiegom przy sekcji towarzyszyli polscy prokuratorzy, wszędzie byli Polacy, wszystkiego dopilnowali, ba, państwo zdało egzamin. No jak ta pani się teraz czuje? Tusk, który twierdził, że bierze za wszystko absolutnie odpowiedzialność. Ówczesny marszałek Sejmu Komorowski, którego interesowało tylko, jak szybko przejąć pałac prezydencki i jak znaleźć aneks do raportu WSI. Co ci ludzie teraz powinni narodowi powiedzieć? To jest smutek i żal. Ja myślę, że miarka się przebrała i za to wszystko poniosą odpowiedzialność.
Prokuratura wezwała byłą premier i minister zdrowia Ewę Kopacz w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i utrudnianie postępowania przygotowawczego, między innymi poprzez nieprzeprowadzenie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. W pana ocenie prokuratura powinna jeszcze kogoś wezwać?
Ci wszyscy, którzy odpowiadali wtedy za organizowanie tego lotu, za rozdzielenie tych wizyt, również za niedopilnowanie tego, co jest, jeszcze raz powtórzę, dla każdego człowieka ważne, żeby szczątki, doczesne szczątki członków rodzin, przecież wielu z nas potraciło bliskich również w wypadkach, żeby były odpowiednio godnie pochowane. Ci wszyscy powinni być przez prokuraturę przesłuchani. Właściwie dopiero teraz, a ja interesuję się tą sprawą 2010 roku, bo byłem w Katyniu, byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego. Mam osobisty stosunek również do tego, co się tam wydarzyło. Teraz nagle się pojawiło wielu domorosłych specjalistów od katastrof lotniczych, którzy bzdury jakieś opowiadają. Wydaje się, że dopiero teraz prokuratura rzeczywiście zaczyna prowadzić śledztwo. Prowadzi to śledztwo, chce coś wyjaśnić, a nie zaciemnić i ukryć, jak to było po 2010 roku. Tak wiele osób jeszcze będzie przez prokuraturę przesłuchane.
Zmieniamy temat. Nowoczesna przedstawiła niedawno program Aktywna Rodzina zamiast rządowego programu 500+. Zakłada, że pieniądze nie trafią do najbogatszych rodzin, a wsparcie 3000 zł ulgi podatkowej rocznie na każde dziecko dostanie osoba pracująca, a konkretnie te rodziny, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym. Jak pan ocenia te propozycje?
Ja poważnie analizuję również wypowiedzi ludzi niepoważnych. No, rozumiem, że jest to ratowanie się przed całkowitą dezintegracją. Nowoczesna chce się w jakiś tam sposób różnić od Platformy, więc spróbuję przedstawiać jakieś pomysły, które... Ja się może tym różnię od wielu moich kolegów, że nie odrzucam a priori, próbuję analizować, więc te dane, które przedstawili posłowie z Nowoczesnej, również posłanka z Torunia, mają się jak, nie jak do rzeczywistości. Mówi o 2 milionach z czymś tam dzieci. Programem jest objęte 3 800 000 dzieci. Jest adresowany przede wszystkim dla rodzin wielodzietnych i odwrotnie niż Platforma mówi, jest adresowany przede wszystkim dla ludzi uboższych, ponieważ w przypadku tego pierwszego dziecka, o którym tyle się mówi, to jeżeli to są rodziny ubogie, na przykład dzieci studentów, czy młodych ludzi, czy bezrobotnych, to również to pierwsze dziecko jest objęte wsparciem, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł, a w przypadku osób niepełnosprawnych w rodzinie 1200 zł. Czyli ten program jest dedykowany przede wszystkim tym, którzy do tej pory mieli biedę ze względu na ilość dzieci. Środki trafiają bardzo szybko na rynek, one wspierają również lokalny handel, usługi. Przecież wielu ludzi ograniczało i remonty, i różnego rodzaju wydatki domowe, bo po prostu na to nie mieli pieniędzy. Również to, co jest bardzo ważne, te środki docierają co miesiąc, wtedy, kiedy są potrzebne dzieciom i rodzinie, a nie raz do roku przy odliczeniu podatku. Ten podatek mogliby odliczać tylko ludzie zamożni, bo wielu z tych biedniejszych nie byłoby w stanie z tego podatku odliczyć z faktu niskich dochodów. Również dlaczego my zdecydowaliśmy się na to, że ta pomoc jest przechodzi przez ośrodki pomocy społecznej w gminach. Nie przez ZUS czy KRUS, czy też przy odliczeniu PIT-u. O kwocie wolnej należy rozmawiać i w kolejnych latach ta kwota będzie podnoszona, ale przez ośrodki pomocy, ponieważ ten program w ten sposób jest absolutnie kontrolowany. I dane statystyczne, bardzo dokładnie, przecież jeżeli wydaje się miliardy złotych, to trzeba mieć pełną wiedzę, jak to jest wydawane, nie potwierdzają tego, o czym pani Scheuring-Wielgus mówi, czy inni, że część tych pieniędzy jest przepijana. Takie przypadki, gdzie wstrzymaliśmy wypłaty, gdzie Ministerstwo Pracy, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wstrzymało wypłaty, to jest około 600 rodzin na 3 800 000 dzieci, jeszcze raz powtórzę, to jest margines błędu i wtedy, jeżeli ci rodzice stali się nieodpowiedzialni, są nieodpowiedzialni, to środki są zabierane w postaci gotówki, a są dedykowane bezpośrednio dziecku na budki, na ubrania, na podręczniki, na wykupienie posiłków w szkole, na kolonie i tak dalej. Więc ten program się sprawdza, wyprowadził ogromną ilość polskich wielodzietnych rodzin z biedy. Szacuje się, że według tych statystycznych definicji 94% dzieci żyjących w biedzie zostało z tej biedy wyprowadzone. Program dobry, my będziemy go realizowali. Nawet Platforma, którą traktuje poważniej niż Nowoczesną, mówi, że ten program będzie kontynuowała. No a ci chcą się czymś odróżnić, ale będziemy dokładnie analizowali, czy program 500+ nie powinien być w jakiś sposób uszczelniony, czy nie powinien być bardziej może dedykowany dzieciom. Również nie potwierdza się to, co jest stawiane jako zarzut, że masowo porzuciły kobiety pracę. Nawet uważam, że jeżeli kobieta, która pracowała za 800 000 zł, a dzieci musiała podrzucać ciotce, babce, sąsiadce, to lepiej, że zostanie z tymi dziećmi i zapewni im dobrą opiekę i wykieruje na ludzi.
Kolejny temat, panie pośle, jak pan komentuje to, że samorządy co rusz przyjmują stanowiska w obronie samorządności, sprzeciwiają się centralizacji?
No takie ich prawo. No, po to budowaliśmy system samorządowy. 27 lat istnieje samorząd terytorialny w Polsce, żeby również wypowiadali się, ale ja bym bardziej wolał, żeby wypowiadali się na temat samorządowcy, na temat tego, co jest w ich gminach, w ich powiatach, jak rozwiązywać problemy, niż brali udział w różnego rodzaju, dystansując się werbalnie od polityki. Często angażują się w działania polityczne, również i samorządowcy z naszego powiatu, by nie być gołosłownym, pan starosta powiatu toruńskiego Graczy, który bierze udział w konwentyklach w Warszawie w obronie esbeków, ich przywilejów, pana Mazguły, samorządowcy, którzy biorą udział w manifestacjach KOD-u, no, są politykami, ale kiedy mówimy o odpowiedzialności politycznej, no mówimy, nie, my nie żadni politycy, my samorządowcy. Mają prawo takie stanowiska przyjmować, natomiast ja zagrożenia demokracji w Polsce nie tylko nie widzę, ale nawet powiedziałbym tak, że to, że każdy bez żadnych konsekwencji może głosić to, co myśli, często nawet i głupio, świadczy o tym, że demokracja w Polsce jest niezagrożona. Nowelizacja ustawy, bo taka będzie w tej kadencji jeszcze, dotycząca wyborów samorządowych, zostało przesądzone. Nie będzie wstecznego ograniczenia do 2 kadencji. To nie jest... Ja uważam, że PiS nie powinien o tym mówić, jeżeli nie było to możliwe do wprowadzenia, bo w ten sposób trochę się ośmieszyliśmy. Jestem odważny i potrafię to powiedzieć. Natomiast zmiany w ordynacji, a przede wszystkim pełna transparentność wyborów, szczególnie że bardzo wielu ludzi, również interweniujących w naszych biurach, mówi o tym, często mówi tak, że nie chce później iść z tym do prokuratora, niestety odpowiedzialność osobista jest niewielka, że różnego rodzaju patologie przy wyborach, w szczególności na tym najniższym szczeblu, gdzie często kilka głosów decyduje o tym, kto zostanie radnym w gminie, niestety się pojawiły. Dlatego będziemy dążyli do tego, by ten system był szczelniejszy, by były przezroczyste urny, by były kamery, by każdy mógł to obserwować. Natomiast absolutnie samorządność w Polsce nie jest zagrożona, tylko że przywileje i kompetencje, które są przyznawane samorządom, muszą się również wiązać z odpowiedzialnością. Z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków, za różnego rodzaju działania, które samorządom są powierzone. Tam, gdzie widzimy, że te zadania niekoniecznie są dobrze wykonywane, to będą przekazywane do struktur rządu, do wojewody, pewne dodatkowe uprawnienia dla wojewody, bo ci ponoszą absolutną, pełną odpowiedzialność nie tylko przed Panem Bogiem, historią i wyborcami, ale ponoszą odpowiedzialność również za realizację różnych zadań przed rządem. W każdej chwili mogą być odwołani.
Na koniec już, bo wspomniał Pan o tej kadencyjności wstecznej i wycofaniu się. Ostatnio goszczący w Toruniu Grzegorz Schetyna mówił, że w tej sprawie wierzy tak samo Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak wtedy, gdy w kampanii wyborczej mówił, że Antoni Macierewicz nie zostanie ministrem obrony narodowej.
Ja nie mam żadnych zastrzeżeń do Macierewicza. Uważam go za znakomitego ministra obrony narodowej. Jest to człowiek o ogromnych historycznych zasługach. Założyciel KOR-u, jeden z żyjących 2 założycieli KOR-u obok Naimskiego. Jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, odważnym. To jest cecha, którą trzeba cenić. Ja się bardzo cieszę, że Antoni Macierewicz jest ministrem obrony narodowej, bo zaczynam wierzyć, że wielkie wydatki, ogromne wydatki, jakie ponosimy na wzmocnienie naszej obronności, zaczną wreszcie przynosić efekty i rezultaty. Będzie to rozwijało również i naszą gospodarkę, ponieważ przemysł obronny się rozwija. Mamy chyba pierwszy raz w historii sensownie zbudowane sojusze. To jest również i zasługa Macierewicza. Gdyby był poza rządem, byłaby to wielka strata.
Państwa i moim gościem był dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę dobrego dnia wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam, do widzenia.